studio Szkoły Głównej Handlowej i Dziennika Gazety Prawnej zorganizowanym na marginesie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Mam ogromną przyjemność gościć pana profesora Marcina Wojtysia Kotlarskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze. Chciałbym z panem profesorem rozmawiać o tym, co nazywamy umiędzynarodowieniem polskiego biznesu. A rozmawiam, panie profesorze, z panem bezpośrednio po bardzo interesującym panelu, podczas którego wspomniał pan, że z prowadzonych przez pana i pański zespół badań wynika, że bardzo wielu polskich przedsiębiorców nawet jakoś tak zapomina o tym, albo z jakichś tam powodów nie śmie, albo się wyczekuje. Nie bierze pod uwagę takiej możliwości rozwijania skrzydeł. Zawsze pan podkreśla, że eksport to nie jedyne narzędzie umiędzynarodowiania naszego biznesu. Chciałbym, żeby pan przede wszystkim ten aspekt skomentował, wyjaśnił, jakie są powody, dla których taka duża wstrzemięźliwość wciąż istnieje i przede wszystkim, jakie się otwierają przed nami tutaj możliwości. Myślę, że to i dla przedsiębiorców, ale też i dla ludzi zajmujących się ekonomią czy przedsiębiorczością naukowo jest interesujące.
Dziękuję serdecznie za to pytanie. To dla mnie zaszczyt, że będę mógł parę słów powiedzieć na ten temat. Tak się składa, że w zasadzie od początku mojej naukowej kariery zajmowałem się światem przedsiębiorstw. I interesowały mnie zarówno wielkie firmy konkurujące skutecznie w skali globalnej, jak i malutkie startupy, nowoczesne firmy technologiczne. I to, co odkryłem na etapie badań nad swoją habilitacją, to było około 10 lat temu, to była niezwykła różnorodność świata przedsiębiorstw. Jednocześnie z tamtych badań pamiętam, że stosunkowo bardzo niewiele polskich firm, mimo że gospodarka polska jest ogromna, jest reprezentowanych na listach największych firm świata. To mi zapadło wtedy w pamięć i było takim jedną z przesłanek dla projektu badawczego, który obecnie realizuję i o którym chciałbym troszeczkę powiedzieć. Drugą taką przesłanką jest to, że bardzo interesuje mnie świat. Od zawsze interesowałem się geografią i marzyłem, żeby poprowadzić taki projekt badawczy, który pozwoli polskim przedsiębiorcom lepiej zrozumieć uwarunkowania prowadzenia biznesu w kontekście różnych regionów gospodarki światowej. I tak się złożyło, że 2 lata temu przygotowaliśmy duży projekt, który wygrał konkurs w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. I w ramach tego programu badawczego mamy w tej chwili zespół prawie 40 badaczy i staramy się właśnie badać świat, badać uwarunkowania dla prowadzenia biznesu. I rzeczywiście z tych badań, których wstępne wyniki już mamy, te badania pokazują, że umiędzynarodowienie biznesu wydaje się ogromną szansą, że polskie przedsiębiorstwa często nie postrzegają tej ścieżki rozwoju jako interesującej, chociaż w rozmowach przedsiębiorcy mówią, że świadomie niekiedy nie decydują się na tą ścieżkę, mimo że wiedzą, że to przynosi na ogół korzyści. Więc jakby dotykamy takiego tematu, myślę, niezwykłej wagi. Tematu, który dla polskiej gospodarki może być ogromną szansą.
My rzeczywiście chyba tak mamy zakodowane, że współpraca z zagranicą to jest ta wymiana eksport-import, ale to, o czym pan mówi i też wspominał pan o tym i paneliści dzisiaj podczas dyskusji, wiążą się z tym pewne bardzo duże korzyści polegające na przykład na synergii, na możliwościach, jakie otwierają się przedsiębiorstwami, by zrobić takie nadrobienie innowacyjne i transferu pewnych dobrych praktyk też, co oczywiście sprawia, że druga umiędzynarodowienie jest jednym takim zadaniem dla Polski, wyzwaniem dla polskiej gospodarki, ale innowacyjność, cyfryzacja, inne troszkę budowanie relacji z klientem, to są te inne jeszcze wyzwania równie istotne. I chciałbym bardzo, żeby pan jakby naświetlił taką perspektywę inwestycji w tę sferę umiędzynarodowienia i właśnie w synergię jako pewną podstawę budowania firmy, przedsiębiorstwa i również naszej obecności za granicą.
Tak, no to są niezwykle ważne sprawy. Przyznam szczerze, że nas dość istotnie, kiedy zaczynaliśmy projektować to badanie, inspirowały doświadczenia innych gospodarek, wcześniejsze. No bo historia gospodarcza trochę jest taką matką nauk dla nas, ludzi biznesu. I zawsze pamiętałem takie hasło, które kiedyś wyczytałem w książkach opisujących historię biznesu, które ukuto w kontekście gospodarki amerykańskiej, że co jest dobre dla General Motors, jest dobre dla Ameryki. Czyli tak jakby, wiadomo, myśl jest taka, że warto wspierać przedsiębiorstwa, bo jak będziemy wspierać przedsiębiorstwa polskie, to będzie przekładało się na dobrostan obywateli. Czyli to jest taka jakby pierwsza myśl. Ale tutaj proszę pozwolić, że jeszcze troszeczkę skomentuję tą część pańskiego pytania dotyczącego eksportu i tych innych form wchodzenia na rynki zagraniczne. No bo to jest, myślę, też niezwykle ważne. Dziękuję, że Pan o tym wspomniał. Dlatego, że my najczęściej, jeżeli myślimy o wychodzeniu na rynki zagraniczne, to mówimy eksport. Będziemy eksportować jakieś produkty i usługi. To dobrze, to ważne. W tym kontekście poznajemy nieco rynki docelowe, staramy się zastanowić, gdzie produkty tych czy innych sektorów polskiej gospodarki będą mogły być atrakcyjne dla innych rynków, ale musimy jednakowoż w tym kontekście pamiętać, że eksport jest stosunkowo najbardziej taką prostą formą wchodzenia w rynki zagraniczne.
I staromodną.
I staromodną, i taką, no właśnie tą, od której zaczynamy. Natomiast myślę, że no tutaj znowu powrócę do tego, co uważam, że jest ważne. Potencjał polskiej gospodarki jest bardzo duży. Tutaj, proszę sobie wyobrazić, prowadziłem wiele rozmów na forum. Spotkałem przedsiębiorcę, który jest Irlandczykiem, a od wielu lat mieszka i pracuje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, głównie na Słowacji, ale też w Polsce. Ten człowiek z absolutną pewnością wyraził takie zdanie, że bardzo niedługo polska gospodarka będzie silniejsza niż gospodarka niemiecka. Oczywiście trudno powiedzieć, czy on ma rację na 100%, czy tak będzie i jak to zmierzyć, ale coś w tym jest. Inna rozmowa z osobą ze Stanów Zjednoczonych, też tutaj w związku z forum ekonomicznym, osoba, która no, pełni eksponowane stanowisko w administracji jednego ze Stanów, przyjechała do Polski i mówi, Polska to być może jest najbardziej skrywany sekret Europy. Mówiła ta osoba o ogromnym potencjale polskiej gospodarki, czyli my musimy po prostu próbować, uważam, że to jest bardzo ważne, zmieniać nieco mindset, zmieniać nieco no, podejście, światopogląd polskiego przedsiębiorcy, żeby pokazywać, że wychodzenie na rynki zagraniczne to jest właśnie to, co jest odpowiednie na ten moment rozwoju polskiej gospodarki. To się wiąże z ogromnymi szansami i tutaj wiadomo, że zaczynamy dotykać nieco bardziej skomplikowanej materii, bo chcemy budować łańcuchy dostaw, chcemy mieć dominujące postawy w tych łańcuchach dostaw, co jest trudne, ale równocześnie stanowi takie, no myślę, dość ekscytujące wyzwanie.
Te tezy, które Pan przedstawiał, one, Panie Profesorze, Pan o tym doskonale wie, zaraz otwierają całe pudełko z pytaniami, po tak. których, no pierwsze, które zaraz mi jakby się ciśnie do głowy, to jest mało państwa czy więcej państwa? Mhm. Czy jest tu jakiś obszar dla regulacji i też wręcz wkładu państwa, już nie będę mówił state aid czy coś w tym rodzaju, tak. żeby promować naszą obecność też za granicą, bo jest to w finalnym efekcie jednak korzystne dla naszej gospodarki.
Tak, no ja tutaj, mój pogląd w tych sprawach jest następujący, to znaczy mam tą możliwość jako pracownik Szkoły Głównej Handlowej, a wcześniej student SGH, obserwować blisko procesy gospodarcze w Polsce od prawie 30 lat. Czyli w zasadzie przez cały okres transformacji. I uważam, że o ile przez większość czasu transformacji do dzisiaj dominowało w Polsce takie przekonanie, głównie w kręgach takich, myślę, powiedziałbym, intelektualnych, opiniotwórczych, że państwo powinno być w gospodarce jak najmniej, o tyle od pewnego czasu sytuacja się zmienia. Ja uważam, że to dobra zmiana. Dobra zmiana w sensie jakości, w sensie myślenia inaczej o tych sprawach. Dlatego, że znowu odwołam się do historii gospodarczej. Jak popatrzymy na największe gospodarki świata, te, które zbudowały potęgę gospodarczą, tam zawsze było obecne państwo. Nie ma innej sytuacji, nie ma innych przykładów po prostu. Oczywiście jest ogromne znaczenie funkcjonowania w sposób efektywny mechanizmu rynkowego. To jest jasne. Natomiast nie ma państwa bez mądrych regulacji.
I przekładając na inny język, nie chce pan dominacji państwa i takiego systemu dyktatu, jakim mieliśmy kiedyś do czynienia.
Tak jest. Jesteśmy w gospodarce wolnorynkowej. To jest niezwykle ważne, ale jednocześnie aktywna, nawet bym powiedział proaktywna polityka państwa ma ogromne znaczenie. I uważam, że to jest też znowu szansa, żeby na nowo kształtować te relacje. Dlatego, że zwróćmy uwagę, znowu dominują takie postawy, jeżeli chodzi o relacje między administracją publiczną, czy to na szczeblu państwa, czy samorządu, a biznesem, że wszyscy podchodzą z wielką ostrożnością do tych relacji, obawiając się różnych rzeczy. Natomiast mi się wydaje, że należy jakby na nowo spojrzeć na te relacje i powiedzieć coś zupełnie innego. To jest ważne, żeby biznes bardzo współpracował z administracją, czy to centralną, czy samorządową, dla dobra kraju. I jestem wielkim zwolennikiem takiego patrzenia na tą sprawę, czyli państwo w gospodarce jak najbardziej, tylko w odpowiedni sposób.
W rozsądnych granicach.
Tak.
I ja zachęcę naszych, tych, którzy nas oglądają czy słuchają, żeby śledzili zarówno losy i ustalenia badawcze w projekcie, który pan profesor i pański zakład realizuje i zespół ludzi, ale chciałbym zakończyć naszą rozmowę dość ważnym pytaniem o uwarunkowania lokalne. O pewne, które wymieniane są niejako jednym tchem, gdy wszystkie są te analizy globalizacji, glokalizacji czy europeizacji. Zawsze wszyscy mówią, no tak, ale są różnice kulturowe, są ograniczenia kapitałowe, są regulacje, są odrębne kultury prawne w końcu, jeśli chodzi przynajmniej o prawo gospodarcze. Chcę pana zapytać z jednej strony, o to, na ile te różnice, te ograniczenia kapitałowe są czymś hamującym, a z drugiej strony zapytać, jakiego typu postawa czy strategia też wręcz biznesowa pozwoliłaby jakby minimalizować, czy ograniczać ich negatywny ewentualny wpływ.
To znaczy, chciałem zwrócić uwagę na rzecz następującą. Tutaj znowu, proszę pozwolić, odwołam się do tych naszych wyników badań. One mają jeszcze charakter wstępny w ramach projektu, ale są ciekawe. Mianowicie, wielu przedsiębiorców wskazuje, że to, co jest jakby kluczowe z punktu widzenia skuteczności działań międzynarodowych, jeżeli chodzi o biznes, to są relacje, czyli i kontakty, oparte o zaufanie i myślę, że to jest, no tutaj powtórzę się troszeczkę, ale to jest znowu obszar ogromnych szans. Dlatego, że w ramach projektu staramy się budować pewne mechanizmy, które będą wspierać polskich przedsiębiorców poprzez taki rzeczywisty networking, jeżeli chodzi o rynki docelowe. Jest, oczywiście są już na dzisiaj w Polsce pewne mechanizmy, które wspierają te działania, natomiast my mamy takie ambicje, żeby udoskonalić jeszcze te mechanizmy, więc to jest jakby, myślę, istotne z punktu widzenia przyszłości, żeby dostrzec znaczenie takich rzeczywistych relacji. Odwołam się również do jednej z rozmów tutaj na forum, ona była bardzo ciekawa. Rozmawiałem z jednym z przedstawicieli polskiej dyplomacji, konkretnie z konsulem ze Stanów Zjednoczonych, konsulem honorowym i jakby dyskutowaliśmy o tych kwestiach związanych z projektem i doszliśmy do takiego wniosku, oczywiście wstępnego, że dla polskich firm, które planują rozwój biznesu w skali międzynarodowej, paradoksalnie nie musi być tak, że te największe rynki będą najbardziej atrakcyjne. To jest trochę nawiązanie, ja pamiętam, byłem kiedyś na Uniwersytecie w Lund, na takim śniadaniu dla przedsiębiorców kilka lat temu i tam prezentowała swoją książkę pani Elmira Bayrasli. Ona jest wykładowcą Stern School of Business z Nowego Jorku, z pochodzenia Turczynką chyba, jeżeli dobrze pamiętam, i prezentowała swoją książkę pod tytułem Przedsiębiorczość w nietypowych miejscach. Entrepreneurship in unlikely places, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. Ona mówiła, że stawiała takie tezy, że świat będzie zmieniał się w takim kierunku, że w wielu miejscach na świecie, również tych takich nieoczywistych, będziemy mogli budować ciekawe biznesy. Jeżeli pamiętam, wymieniła tam na przykład Pakistan jako jeden z krajów takich interesujących, więc myślę, że nasz projekt może doprowadzić do dostrzeżenia takich nowych perspektyw dla rozwoju biznesu. No bo wszyscy mówią Chiny. Ja nie mówię nie, to nie chodzi o to, żebym dezawuował i tutaj deprecjonował możliwości rozwoju biznesu w kontekście tego kraju, ale być może kraje mniejsze, takie jak na przykład Austria czy Belgia, w porównaniu z ogromnymi Chinami, mogą być dla nas taką interesującą opcją, więc myślę, że te badania na pewno będą bardzo interesujące. Na pewno będziemy się starali, ponieważ jest to projekt o charakterze wdrożeniowym, a nie stricte teoretycznym, będziemy się starali, to jest takie nasze zadanie, wypracować konkretne rozwiązania dla Mazowsza i dla gospodarki polskiej w konsekwencji, które będą zaimplementowane do systemu prawnego. To jest ważne. Nie robimy badań na półkę, tylko robimy badania po to, żeby pomóc gospodarce. Tak jest. Myślę, że tutaj rola Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie może być znacząca, ze względu jednak na ogromny potencjał związany z doświadczeniami naszych badaczy, tak, i doświadczenie, ale także na to, że współpracujemy z badaczami z całego świata, na razie głównie ze Stanów Zjednoczonych, więc jakby cieszymy się na to i mamy nadzieję, że będziemy mogli zrobić dużo dobrego.
Dziękuję panie profesorze, że zechciał pan się podzielić z nami swoimi przemyśleniami, już pierwszymi tymi wnioskami z badań przeprowadzanych. Ja wyciągam dla siebie dwie takie dwa główne wnioski, takie dwie lekcje, które na pewno bardzo dobrze sobie zapamiętam po naszej rozmowie, że jesteśmy troszkę nieodkrytym, my polska gospodarka, jeszcze odkrytym lądem, pewną tajemnicą, gdy chodzi o gospodarkę w wymiarze międzynarodowym.
Ale taką tajemnicą wyraźnie z optymistyczną konotacją,
tak,
prawda?
A drugi, jaki myślę, który chętnie się też podzielę z naszymi odbiorcami, to jest zapewnienie, które przebija z pańskich słów, że Szkoła Główna Handlowa ze swoją Warszawie, ze swoją misją łączenia praktyki, wspierania akademickim solidnością, rzetelnością badań, będzie wspierać przedsiębiorców w tych działaniach. I to jest chyba najbardziej optymistyczny wniosek, jaki możemy już na zakończenie właściwie 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu wysunąć. Moim i Państwa gościem był pan profesor Maciej Wojciech-Kotlarski, który opowiadał nam o tym, jak wspierać przedsiębiorczość polską, ale także w całym regionie środkowoeuropejskim w takim głębokim, rzetelnym wchodzeniu w system gospodarki międzynarodowej, w to, co nazywamy międzynarodowieniem polskiej przedsiębiorczości, która jest tego warta i która jest godna takiego też poczesnego miejsca. Ja nazywam się Mariusz Sieski, reprezentuję Szkołę Główną Handlową i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję za rozmowę.